Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie w rozmowach niedokończonych witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, jak również widzów telewizji Trwam. Szkoła, rywal czy partner w młodości to temat rozmów niedokończonych, które dzisiaj podejmujemy, do których udziałów Państwa zapraszamy. Możemy ten temat rozpatrywać wielopłaszczyznowo, zastanawiać się od strony Ministerstwa Edukacji i teraz nowej reformy oświaty. Możemy pytać się, czy w szkole rywalem jest dla uczniów nauczyciel, czy dla nauczycieli dyrekcja lub kuratorium, czy też szkoła rywalizuje z rodzicami, ale w dniu dzisiejszym nie musimy tego czynić, ponieważ w naszym studio są przedstawiciele konkretnej szkoły. Jest to szkoła katolicka, liceum ogólnokształcące przy niższym seminarium duchownym w miejscu piastowym. Są więc z nami księża Michalici, są z nami nauczyciele, jak również uczniowie. To spotkanie chcemy tak bardzo w duchu michaelickim rozpocząć, więc święty Michale Archaniele,
módl się za nami.
Są z nami w studio. Ksiądz Krzysztof Poświata, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Michalitów w Krakowie, w zgromadzeniu pełniący funkcję radcy generalnego.
Witam, szczęść Boże.
Jest z nami również ksiądz Leszek Przybylski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego przy niższym seminarium duchownym w miejscu piastowym. W zgromadzeniu Michalitów pełni funkcję inspektora do spraw szkolnictwa i wychowania.
Witam także, szczęść Boże.
I są z nami nauczyciele. Pani Halina Nikosowska, nauczyciel języka polskiego, języka rosyjskiego.
Witam, szczęść Boże.
I jest z nami pani Anna Słyś, nauczyciel matematyki.
Witam, szczęść Boże.
I są z nami również uczniowie klasy maturalnej, trzeciej klasy, Paweł Zagórski, Maksymilian Wójtowicz, Grzegorz Rokosz, Kamil Sołek oraz Damian Miętus. Witamy was gorąco i serdecznie. Jest to męskie liceum, więc sami mężczyźni przybyli do studia. Księża Michalici, więc błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, święty Michał Archanioł, miejsce piastowe, czyli trzeba wspomnieć Gorlice, Krosno, a to się nam kojarzy z wiekiem XIX, z ojcem nafty polskiej, z Ignacym Łukasiewiczem, który wtedy w czasach zaboru austriackiego zakładał pierwsze szkoły ludowe i miejsce piastowe pojawia się w tych wspomnieniach oraz inne miejscowości, które są na terenie, możemy powiedzieć, Karpat, podkarpackim. Jest z nami ksiądz Krzysztof Poświata, który jest fascynatem księdza Bronisława Markiewicza. Spotykamy się nie po raz pierwszy nad tą postacią z księdzem Krzysztofem i chcielibyśmy się na początku dowiedzieć właśnie, jak wpisać szkolnictwo, oświatę w duchowość księży Michalitów, jak również jak wpisać szkolnictwo i oświatę w postać sługi błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza.
Najpierw dwa wyjaśnienia. Pierwsze, fascynatem księdza Markiewicza staje się każdy, kto przynajmniej raz odwiedzi miejsce piastowe, czy to z Polski, czy z zagranicy. Potem chce tam wrócić, ponieważ
zgadza się,
coś go
trzy razy i coraz
ciągnie.
Bardziej się to we mnie umacnia.
Tak. Powtórę. Jestem jedynym, który nie przybył z miejsca piastowego tu do Torunia, tylko z Krakowa, ale mam pełne prawo tu dzisiaj być, ponieważ sam skończyłem tę szkołę ćwierć wieku temu. Więc z ogromną radością.
A pani Halina Nikosowska pamięta, jak uczyła bukw, czyli jak uczyła języka rosyjskiego 25 lat temu.
24 lata temu przyszła. Tak. Ale to jest prawda, to co ojciec powiedział, ponieważ jeśli my tu jesteśmy jako Michalici i niewiasty związane z Michalitami i chłopcy, którzy uczą się w tej szkole, i jeśli rozmawiamy o szkole, to trzeba cofnąć się ponad 100 lat temu i zjechać z Torunia na południe Polski do Podkarpacia i tam obok słynnego badacza, ogromnego patrioty Łukasiewicza, zobaczyć także osobę księdza, kapłana Bronisława Markiewicza, założyciela zgromadzeń michalickich. Właściwie to najlepiej byłoby jemu głos dzisiaj oddać, ponieważ on najpełniej by to wyjaśnił, czy szkoła jest rywalem, czy sprzymierzeńcem takich młodych ludzi, kiedy dorastają. ponieważ on nie mówił tego z przeczytanych książek, nie mówił tego z kapelusza, ale mówił tego z doświadczenia osobistego i był tym, który dał początek szkole. Więc chciałbym oddać jemu głos. Mam tu taką książkę szacowną, która ma prawie 100 lat. Przewodnik dla wychowawców, którzy chcą młodzież edukować i wskazówki do rozwiązania kwestii społecznej. Zacznę od takich słów ważnych, wielkich księdza Markiewicza. Ten naród wierzy w swą przyszłość i buduje ją, który dba o swoją młodzież i stara się ją dobrze wychować i wykształcić, który buduje i utrzymuje dobre szkoły, ażeby zdrową oświatą, zdrowymi zasadami wyposażyć i przygotować młode pokolenie na twardą pielgrzymkę życia. Markiewicz ma tu wiele do powiedzenia, ponieważ na własnej skórze doświadczył, do czego może doprowadzić człowieka zła szkoła, czy też nauczyciele, którzy mają takie, a nie inne wartości. Tu jest sporo artykułów poświęconych temu zagadnieniu, jaki jest cel szkół średnich i wyższych. Autorowie starożytni w szkołach średnich o wielkim zadaniu szkół wyznaniowych. I ksiądz Markiewicz wyraźnie mówi o tym, czemu powinna służyć i jaka powinna być szkoła, która ma wychowywać młodych ludzi. Pisze tak. Na co są szkoły średnie? Aby w nich młodzież poznała prawdę, dobro i piękno. Aby nauczyła się prawidłowo myśleć. Te myśli poprawnie mową i pismem wyrażać. A przede wszystkim, aby się nauczyła wolą własną panować nad przyrodzonymi popędami ciała, wyobraźnią i nad niepożądanymi poruszeniami duszy, czyli aby wyrobiła sobie silny hart woli, czyli charakter. Zwracam na to uwagę, ponieważ to jest bardzo istotne, że ksiądz Markiewicz mówił, szkoła ma nie tylko kształcić, nie tylko wlewać wiedzę do głowy, ale przede wszystkim ma uformować człowieka, dać mu dobrą hierarchię wartości. I co jeszcze ciekawe, ksiądz Markiewicz mocno łączył edukację i szkołę z patriotyzmem, z ojczyzną, bardzo mocno. Kładł duży nacisk na znajomość polskiej literatury, historii. Zachęcał do czytania wieszczów narodowych. I zachęcał także do zakładania przy parafiach, nawet najmniejszych, szkół. On to nazywał wyznaniowymi, dzisiaj powiedzielibyśmy szkół katolickich, kościelnych. Dlaczego? Po co? A mówi tak, albo szkoły publiczne nie wychowują dzieci naszych na Polaków, a jeszcze bardziej nie wychowują ich w duchu chrześcijańskim i katolickim. No właśnie, przejdę jeszcze na chwilę do...
Wiem, że Krzysztofie, tak. Mówiąc nawet te słowo ostatnie, że szkoły publiczne nie wychowują w tym duchu chrześcijańskim, katolickim, patriotycznym, weźmy też ramy czasowe, kiedy pisze to ksiądz Bronisław Markiewicz, błogosławiony. To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy tutaj chodzi o to, że szkoła katolicka, czy ta szkoła przyparafialna, to ma być szkoła prowadzona przy ołtarzu świętego Michała Archanioła albo świętej, Tekli lub Jana Nepomucena w kościółku i ma być nieustannym trwaniem na modlitwie z różańcem w ręku? Czy wartości chrześcijańskie, katolickie to są właśnie te wartości związane z, tylko i wyłącznie z tym, żeby klęczeć na kolanach, żeby się modlić, żeby nieustannie widzieć nad sobą księdza, który krzyczy, który nakazuje i jest obrazem tego Boga Ojca, który czeka, aż człowiek się potknie, żeby go nakrzyczeć. Czy o taki wymiar wychowania chrześcijańskiego, katolickiego, patriotycznego chodziło księdzu Markiewiczowi? Ja wiem, że posługuje się uproszczeniem wielkim.
I to dużym uproszczeniem, tak jakbym oglądał film o irlandzkich zakonnicach. Ale oczywiście nie o to chodzi, bo nieraz tak się próbuje przedstawić, że to co kościelne czy katolickie to jest taki ksiądz, który stoi z batem nad głową, czy jakaś złośliwa, krzycząca zakonnica, która zmusza, by pójść do kaplicy. Tymczasem tak naprawdę to co chrześcijańskie i to co katolickie jest piękne, jest naprawdę wielkie, ponieważ to pozwala człowiekowi znaleźć prawdę o życiu, znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania związane po co żyje, znaleźć odpowiedź na pytanie o piękno, o dobro. I jeszcze wrócę do księdza Markiewicza, ponieważ do tych wszystkich, którzy nieraz się śmieją z takich wychowanych w szkołach katolickich, on mówi tak. z dzieci wychowanych religijnie powstanie przyszłe społeczeństwo katolickie, które wobec świata liberalnego odegra rolę miłosiernego Samarytanina. Wychowanie bez Boga obedrze ludzkość z cnót moralnych, obywatelskich, społecznych i zada jej takie rany, że tylko miłość Chrystusowa ją uleczy i wskrzesi do życia. Świat liberalny, który tak zaciekle burzy dzisiaj chrześcijaństwa gmach, wyciągnie kiedyś do niego błagalne ręce i czepiać się będzie z całą siłą opoki Piotrowej, bo rozbije się na własnym morzu swoim. Zwalczając religię, nie wie, że słońca zaćmić nie może, jak tylko czarnymi chmurami, z której prędzej czy później spadną pioruny na własną głowę jego. Czyli Markiewicz wierzył, że ludzie wychowani, wyedukowani w takim duchu katolickim, kiedy życie swoje oprą na wartościach chrześcijańskich, kiedyś będą dużą pomocą dla innych ludzi. Ten świat liberalny rozbije się, właściwie unicestwie zostanie pustka, a ci wyciągną do niego rękę, powiedzieć: jest życie.
Ksiądz Krzysztof Poświata, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Michalitów w Krakowie, radca generalny Zgromadzenia Księży Michalitów, wprowadził nas, ukazał nam postać błogosławionego Bronisława Markiewicza i jego zadania, jakie postawił wychowawcom, czyli postawił Michalitom. My tutaj razem z Państwami przy radioodbiornikach i telewizorach możemy uczestniczyć niejako w Radzie Pedagogicznej albo w jakimś takim dniu skupienia czy formacji dla wychowawców, dla nauczycieli, ale są również z nami uczniowie, młodzi mężczyźni, którzy w tej szkole zdobywają pierwsze szlify, są przygotowywani na tę twardą pielgrzymkę życia, są przygotowywani, aby rozpoznawać dobro, piękno, aby myśleć i aby panować nad wszelkimi złymi skłonnościami lub tym, co może być zgubnym popędem. Szkoła, która ma być domem. Was troszeczkę wywołuję, panowie, ponieważ za chwileczkę na te słowa, które mówią tu ksiądz Krzysztof, za chwileczkę powie ksiądz Leszek, który jest waszym dyrektorem, no będziemy czekać na weryfikację, czy rzeczywiście tego szkoła uczy i jak wy to widzicie, jak tego uczy, ale idziemy kolejno do księdza dyrektora, gdyż jemu trzeba dać głos, jak w XXI wieku szkoła realizuje te wytyczne, te postanowienia księdza Bronisława Markiewicza, założyciela i Michalitów, jak również tego, który dał wytyczne, jak formować młodego człowieka. Jak to jest dzisiaj?
Pracując w tym miejscu, to znaczy w miejscu piastowym, które uważamy za początek działalności naszej rodziny zakonnej, w miejscu, gdzie ksiądz Markiewicz tą niezwykłą intuicją wychowawcy poczuł, że oprócz troski o wiarę, o chleb powszedni, chłopakom, którzy jego poszukiwali, szukając wsparcia i schronienia w tamtym czasie, również zrozumiał, aby człowiekowi dać pewnego rodzaju wyposażenie na drogę, potrzebna jest też wiedza i wykształcenie oraz wychowanie, które będzie równoległe do tej wiedzy. Próbujemy odpowiedzieć na tą myśl księdza Bronisława Markiewicza, tworząc tą szkołę, liceum ogólnokształcące przy niższym seminarium duchownym w miejscu piastowym. Ojciec powiedział o mnie, że jestem dyrektorem i w sensie administracyjnym faktycznie, ale rozumiemy siebie trochę w duchu pewnej rodziny, żeby to zbyt wzniośle nie zabrzmiało, ale chcemy, żeby ta szkoła mogła być szkołą, która staje się domem. Kiedyś mówiono takie hasła, że szkoła to twój drugi dom. Było to trochę może propagandowe wyrażenie. Pamiętamy sprzed lat kilkudziesięciu.
No to był dom, ten drugi dom, który walczył z tym pierwszym domem, czyli walczył z rodziną i z tymi wartościami, które dziecko, które młody człowiek wynosił z domu, zwłaszcza tymi wartościami chrześcijańskimi, katolickimi.
Owszem, jeśli dzisiaj mówimy o tym, że próbujemy tak żyć i razem tą szkołę tworzyć, by przypominała dom, to przede wszystkim człowiek w domu czuje się wewnętrznie pewny i ma pewną swobodę wyrażania siebie i właśnie w takim znaczeniu chcemy przede wszystkim tak pracować razem, żeby to miejsce dawało ochronę dla osobistej wrażliwości, zwłaszcza tej najbardziej subtelnej, która jest wrażliwością religijną młodego człowieka. Na przykład w taki sposób, żeby ktoś nie musiał krępować się tego, że się przeżegna, czy może trochę więcej niż jego rówieśnicy, wszyscy inni się pomodli, czy zwyczajnie stara się tak żyć, aby nie czuł przymusu psychicznego, że jeśli chce być w rzędzie liczących się kolegów w danym gronie, no to musi od czasu do czasu użyć nieprzyzwoitego słowa lub też hołdować pewnym tendencjom subkultury. Tutaj wydaje się, że czasami bywa odwrotnie, że jeśli ktoś chciałby tak robić, może liczyć się z pewną dezaprobatą. I w takim znaczeniu najpierw chcemy rozumieć tę szkołę jako dom, żeby każdy w ten sposób, jak został wychowany, mógł dalej zachowywać się, idąc poza dom rodzinny.
Dziękujemy. To ksiądz Leszek Przybylski, dyrektor liceum. No panowie, mikrofon trzyma Paweł Zagórski. Jak to jest z tym czuciem się w szkole? Czy rzeczywiście jest to tak, jak mówi ojciec, ksiądz dyrektor?
No, na pewno tak. Szkoła, można powiedzieć wprost, jest domem. Jest domem. Wychowawców nie traktujemy jako tego, którzy trzymają
nad nami dyscyplinę, tylko którzy mają nam pomóc w życiu, na których możemy zawsze liczyć. W każdej sytuacji, czy to chodzi o naukę, czy sprawy swoje prywatne nawet. W szkole pracujemy jak w domu, nie ma sprzątaczek, jesteśmy my, musimy sobie pomagać nawzajem, jak bracia, jak
rodzeństwo. Pawle, mówisz, pracujemy jak w domu, nie wszyscy w domu pracują, nie wszyscy w domu sprzątają i nie wszystkich, jak na niektórych zdjęciach widzimy, mama w domu, czy ktoś, kto gotuje, dopuszcza do chochelki na przykład. No było tak. Takie zdjęcie gdzieś tam nam mignęło, że ktoś z uczniów gdzieś tam miesza chochelką w zupie?
Tak, tak, bo jest coś takiego jak dyżur w kuchni. Przygotowywani jesteśmy do różnych dyscyplin życia. No nawet kuchnia nie jest nam opcja. Zmywak, korytarz, łazienka. Mamy dyżury, sprzątamy za sobą i dzięki temu szanujemy tą pracę. Każdy za siebie.
Grzegorz Rokosz, drugi rząd, tak zamyśliłeś się nad tym wszystkim. Tutaj nam Paweł troszeczkę takich czynności powiedział, które mogłyby być ujęte, że no, cieszą się chłopcy, że mogą posprzątać niczym kobiety, takie w stylu niewiast wychowanie. Czy jest coś takiego, co byś powiedział, jako mężczyznę nauczyła mnie ta szkoła, na przykład czego?
Tak, nauczyła mnie wielu rzeczy. Przede wszystkim tego, jak posprzątać i tak dalej.
Gdzie nauczyłeś się wiązać krawat i czy umiesz wiązać?
No, nauczyłem się już wcześniej, ale w szkole jeszcze bardziej się podszkoliłem. Ponieważ,
to wiąże.
Koledzy zawsze uczą czegoś takiego, że pomagają sobie wzajemnie. Wcześniej nie spotkałem się bardzo z czymś takim.
Nawet z wiązaniem krawatu, że jeden nie mówi, to Grzesiek zawiąże.
Zawsze czymś się uzupełniamy. Jak ktoś czegoś nie umie, pomaga mu kolega. Nawet trudne prace, wszystko.
Teraz poprosimy, aby nauczyciele, zwłaszcza ksiądz dyrektor, troszeczkę tak przymknął uszy. Czy taka rzecz jak ściąganie na sprawdzianach, klasówkach, czy to też jest, czy raczej nie? No tutaj podają mikrofon Maksymilian.
Takiej opcji u nas w szkole oczywiście nie ma.
To jest odpowiedź godna ucznia tej szkoły.
Tak, oczywiście, ponieważ ta szkoła uczy nas uczciwości, szczególnie przede wszystkim na pierwszym miejscu, oraz życzliwości do każdej osoby. Mogę powiedzieć tylko, że bardzo mamy znakomitych profesorów, czy to z języka polskiego, czy historii, czy matematyki, czy również z religii księży. I również chcę powiedzieć, że ta szkoła uczy wiele naszych chłopaków, nas jako kolegów, szczególnie pomocy innym ludziom, jak i między sobą.
Jak wydaje ci się, Maksymilian, czy tę twardą pielgrzymkę przez życie z tymi zasadami, które wynosicie z tej szkoły, przejdziecie, zwyciężycie, czy raczej po wyjściu z tej szkoły ulegniecie temu, co proponuje świat?
No na pewno nam będzie lepiej i lżej w życiu, w przyszłości oczywiście, ponieważ mnie dużo ta szkoła nauczyła. Dużo, bardzo dużo. I jak tutaj już mówił kolega Paweł, szczególną uwagę tutaj, jak mówił, że przekładamy na pracę, to człowieka dużo nauczy, szczególnie tego człowieka, który przychodzi i który na początku ciężko zmaga się z tymi zadaniami. A na pewno tak jest, ponieważ dużo naszych kolegów, szczególnie w pierwszej klasie, czy teraz w drugiej, którzy są z całej, oczywiście Polski jesteśmy, ale dużo kolegów z pierwszej klasy jest z okolic Warszawy, Kraków, Bielsko-Biała. Najdalej jest nasz kolega ze Szczecina. Także jesteśmy z całej Polski i ten charakter młodzieży i zachowanie młodzieży nas i naszych kolegów jest całkiem inne. Różnią się między sobą.
Ja też muszę dać świadectwo o wielkim zdyscyplinowaniu, wielkiej kulturze bycia. Tutaj przybycie do studia, są to panowie, którzy są posłuszni i słuchają tego, co mówią do nich osoby odpowiedzialne. Dziękujemy za tę wypowiedź. No, przyszła pora na nauczycieli, pani Halina, jak również pani Anna. Przekroczenie progu tej szkoły. Wiemy, że uczeń to przeżywa po swojemu, ale ktoś, kto jest już nauczycielem, ktoś, kto już dotknął tego ciężkiego chleba uczenia cudzych dzieci, wchodzi do szkoły prowadzonej przez księży, szkoły, gdzie rzeczą oczywistą jest, że nie tylko będą propagowane wartości katolickie, chrześcijańskie, ale również, gdzie będzie ten wymiar wychowania przez modlitwę, przez mszę świętą, przez konkretną pobożność katolicką. Pani Halino, jak to było w pani wypadku i jak to się potem kształtowało?
Nie wiem, czy się przyznawać, ale ja już tam uczę 27 lat w tej szkole i we wrześniu odbył się zjazd absolwentów. No, było nam niezmiernie miło, ponieważ zawsze uczeń porównuje się do rzeki Heraklita, a jednak to się nie sprawdziło, ponieważ bardzo dużo absolwentów przyjechało od tych najstarszych roczników, co jeszcze starszych ode mnie, do najmłodszych, nawet najmłodszych, czyli ci, co zdali na przykład maturę w maju, a we wrześniu już przyjechali. Czasy wtedy były trudne, bo to były lata 80. Wiadomo, że w takiej szkole uczyć było przyjemnie, ale
27 lat temu to był czas wojenny.
Tak. Trzeba było mieć pozwolenie od dyrektora szkoły, trzeba było mieć z kuratorium. Szkoła nie miała praw państwowych, w związku z czym no, było nam bardzo trudno jak gdyby uczyć, ale jak wspominałam nawet na zjeździe absolwentów, spotkaliśmy się tam wszyscy nauczyciele z taką rodzinną atmosferą. Potraktowano nas, mimo że nas nikt nie znał. W końcu myśmy przychodzili z ulicy, nauczyciele, a wszyscy nas potraktowali jako rodzinę i obdarzyli nas zaufaniem. A to jest naprawdę, dla nas to było bardzo wielkie przeżycie. Jeżeli chodzi o uczniów, to ja zawsze sentymentem wspominam dawne czasy. Czasy, kiedy uczyłam księdza dzisiejszego radcę generalnego, księdza Krzysztofa. Tak, a zresztą on też pamięta. Nawet wspominaliśmy, że ta klasa modliła się, żebym ja ich nie uczyła. To tak powiem na marginesie.
Jeżeli,
tak.
Jeżeli pani wtedy uczyła języka rosyjskiego, któż się tak nie modlił tamtych
tak. czasów? No ale potem przeszliśmy na bardzo dobre jakieś takie porozumienie i wszystko zakończyło się pomyślnie, a nawet mieliśmy olimpijczyka z języka rosyjskiego, proszę księdza, także się uczyli. Tak, na pielgrzymce byliśmy razem, właśnie pierwszej do Częstochowy, a wyruszaliśmy z Warszawy. Była to bardzo ciężka trasa, ale czegoś nas nauczyła i mnie, i księdza właśnie Krzysztofa. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów, no świat idzie do przodu, tak samo reforma programowa idzie nasza do przodu i dlatego też no musimy się jednak znaleźć w tym XXI wieku i nie tylko wspominać dawne dobre czasy, bo to były bardzo dobre czasy, mimo że były bardzo trudne, to jednak musimy no, przyjąć te nowe metody nauczania, ponieważ są nowe standardy wymagań, jest nowa matura, są propozycje dydaktyczne do rozwiązania i no i tutaj musimy my nauczyciele się do tego dostosować, co nie znaczy, że my nie realizujemy idei księdza Bronisława Markiewicza, bo my realizujemy poprzez dotarcie do ucznia indywidualnie. Uczeń przychodzący do naszej szkoły, tak ksiądz zauważył, on pozostaje. Rodzice odjeżdżają na przykład do Szczecina, do Krakowa, do Warszawy, a oni z nami zostają. I tutaj wszyscy ci uczniowie, którzy przychodzą do naszej szkoły, mają bardzo mądrych rodziców, a przede wszystkim rozsądnych. Ponieważ ci rodzice podczas rozmów takich, to nie są może kwalifikacyjne rozmowy, tylko tak jak przyjmujemy do szkoły, to ksiądz dyrektor zawsze prosi, żeby ktoś z nauczycieli był i rozmawiamy o ich sytuacji rodzinnej, o tym, jakie mają zainteresowania. W związku z czym ci rodzice są bardzo otwarci, zresztą muszą być, ponieważ oni zostawiają nam te dzieci. Zostawiają księżom, zostawiają nauczycielom i dlatego też nam jest łatwiej potem do nich dotrzeć. Dlatego, że my w takiej szkole katolickiej, kiedy my podchodzimy bardzo indywidualnie do każdego z uczniów, my szybko zapoznajemy się z ich zainteresowaniami, z tym, co lubią najbardziej robić, no ale też z brakami, z którymi przechodzą, bo przychodzą też dzieci bardzo zaniedbane intelektualnie, co nie znaczy, że oni potem nie znają matury, bo znają pięknie maturę. Czas weryfikuje to wszystko, pomagamy im jak tylko możemy i no, myślę, że czują się w tej szkole bardzo dobrze.
Pani Halino, kształcić czy wychowywać? To jest odwieczne pytanie nie tylko tych, którzy są włodarzami tej szkoły, odpowiedzialni są za charakter tej szkoły, ale również to jest zadanie dla wszystkich nauczycieli i uczniów, łącznie z rodzicami. No właśnie, pani mówi, że są osoby, które przychodzą z pewnymi brakami intelektualnymi. Czy ten prymat wychowania nad kształceniem usprawiedliwia braki intelektualne, czy jest wręcz wyciąganiem i takim wyciągnięciem ręki pomocnej? Tu słyszeliśmy, że uczniowie zaświadczają, tak, że jedni drugim wzajemnie pomagają, tak, ale tutaj rola nauczycieli w tym wszystkim. Czy jest na to czas?
Jest czas, musi być czas. Musi być czas, dlatego że my...
Ale musi być czas. Jest jednostka lekcyjna, ma 45 minut.
Ale po lekcjach. Po lekcjach zostajemy z uczniami.
Nauczyciele zostają po lekcjach?
Zostają czasem z uczniami.
Bezpłatnie?
Bezpłatnie. Tak, przygotowujemy do olimpiady bezpłatnie. Proszę księdza, jeżeli, a biorą udział w olimpiadach, biorą z języka polskiego, biorą z historii, brali z rosyjskiego, byli na konkursie matematycznym w humanistycznej szkole. Także my musimy ten czas z nimi znaleźć. No są to różne dni, to nie jest jakiś czas taki wyznaczony przez księdza dyrektora, tylko ewentualnie jak odpowiada nauczycielowi, czy też uczniom, bo nie zawsze też odpowiada uczniom.
Pani teraz jako nauczyciel języka polskiego, rozumiem, tak, w liceum ogólnokształcącym w miejscu piastowym u księży Michalitów. No, zapewne zapoznała się już z reformą i nową podstawą programową. Język polski, mają być godziny obcięte i teraz tutaj słyszymy, wieszcze narodowi muszą być, patriotyzm musi być, historia musi być, ponieważ tak uczy błogosławiony Bronisław Markiewicz. I teraz, czy polonista w takiej szkole lektur zada tyle, że uczniowie nie wiedzą, jak się z tym wyrobić, bo muszą opanować Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, tudzież innych, czy to jakoś inaczej?
Oni opanowują wszystko. Muszą opanować, żeby wyjść potem w świat, czy to być dobrym człowiekiem w życiu, bo przecież nie wszyscy idą do seminariów, czy być dobrym księdzem, bo ksiądz musi być oczytany i musi dobre kazanie powiedzieć, a teraz jest moda zresztą, jak mam uczniów w Przemyślu, nie wiem jak w innych seminariach, ale uczniowie i zarówno z naszej szkoły, czyli z liceum, a także uczę w zespole szkół w Iwoniczu. I też mam tam wspaniałych uczniów, którzy czytają lektury, mimo że to jest zespół szkół i różne są kierunki kształcenia i też mamy w Przemyślu takich uczniów właśnie, to też no, musimy jakoś zadbać o to, żeby oni z czymś weszli w życie, ale ja myślę, że może nie zostaną obcięte godziny języka polskiego, że ktoś pomyśli nad tym i pozostanie tyle, ile jest. No zobaczymy. Wtedy będziemy się zastanawiać, jak wyjść z tej roli.
Jest z nami również pani Anna Słyś, nauczyciel matematyki, czyli no tutaj można skrzydła rozwijać, ponieważ matematyki, wszystkich tych przedmiotów przyrodniczych jak najwięcej ma być, takich bardzo praktycznych. Jak uczy się matematyki? Pani doświadczenie z tą szkołą?
Moje doświadczenie z tą szkołą jest bardzo krótkie, ponieważ uczę w tej szkole dopiero 3 lata. Tak, 3 lata. To są maturzyści, chłopcy, z którymi zaczynałam pracę w tej szkole i jeśli chodzi o...
Czyli wspólnie byliście przestraszeni tak,
tak,
tak samo.
Razem przyszliśmy do tej szkoły, tak? Tylko ja nie zamierzam jeszcze odchodzić.
I doświadczenia pierwsze z tą szkołą, z uczeniem matematyki. Tutaj lektury, czyli te humanistyczne rzeczy, czytają w mikro, poznają, cieszą się, radują się uczniowie. Za chwileczkę to zweryfikujemy, jak to wygląda z ich strony. Ale teraz te matematyczne przedmioty ścisłe bardziej.
Tak, oni uczą się również chętnie matematyki, ponieważ wiedzą, że jest to im bardzo potrzebne w życiu. Szczególnie klasy pierwsza i druga, no trzecia już może troszeczkę mniej, bo bardziej myśli o maturze. Tej matematyki nie muszą zdawać, więc jej też nie zdają. Ale uczą się naprawdę bardzo chętnie, ponieważ istnieje też również między nimi taka ogromna pomoc. Tak jak tutaj chłopcy wspomnieli, chyba Maksymilian tutaj mówił, że oni sobie naprawdę nawzajem pomagają. Jeżeli któryś z nich nie umie jakiegoś tam działu albo choruje, to mają możliwość i uczą jeden drugiego.
Pani Anno, no słyszymy o solidarności takiej, wzajemnej pomocniczości wśród uczniów. Nauczyciele razem z dyrekcją też nie dają za wygraną, solidarni wzajemnie ze sobą. Ale teraz wiemy, że wszelkie kalumnie, najbardziej osądy ciężkie spadają na gimnazjum. Macie owoc gimnazjum. Przychodzą do liceum uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum. I teraz mówi się, że to gimnazjum to są najgorsi uczniowie, najgorszy etap w życiu człowieka. Gimnazjum do niczego nie przygotowuje. Wy tutaj mówicie wprost przeciwnie, ale ja chcę zapytać też o taki wymiar, bo dzisiejszy temat, szkoła, rywal czy partner w młodości. Widzimy, że raczej stosunki pomiędzy kadrą naukową są partnerskie. Mówicie o błogosławionym Bronisławie Markiewiczu, księdzu. Uczniowie mówią o solidarności pośród siebie, ale czy jest jakaś taka zła rywalizacja pomiędzy uczniami a nauczycielami, albo czy możemy mówić, no pewno, że nie powiecie mi tego, bo pewno tak nie jest, taka jest prawda, ale taka, powiedzmy, często to w szkołach mówi się o tym, mianowicie, że nauczyciele chcą się zemścić na jakimś uczniu, albo uwzięli się na niego. Czy coś takiego jest? Jak pani patrzy na tych uczniów w tej szkole?
Absolutnie, nigdy się nie... Nie ma czegoś takiego, że my się uweźmiemy na ucznia, ale jak tutaj koleżanka wspomniała, jest w klasach, klasy są mniej liczne, więc mamy naprawdę indywidualne podejście do ucznia, w związku z czym możemy mu poświęcić więcej czasu i możemy nadrobić te zaległości z nim. Możemy również spotkać się z nim po południu, ponieważ jak my przyjedziemy do tej szkoły, to ten uczeń w tej szkole po prostu jest. On tam mieszka, więc my możemy z nim poćwiczyć, popracować i naprawdę tak nadrabiamy z uczniami różne zaległości.
Czyli krótko, chce się pracować, tak? I chce się tę śrubę coraz bardziej przykręcać,
żeby jak najwięcej
wycisnąć z tego ucznia. Twarda pielgrzymka życia, dobro, piękno, myśleć, panować, szkoła, która jest domem. No panowie, tu już niektórzy się wypowiadali. Pozostała, myślę, kolej na Kamila i Damiana. Kamil, jak to jest? Rywalizujecie z nauczycielami, rywalizujecie między sobą. Kim dla was jest nauczyciel w tej szkole? Albo jak sobie wyobrażałeś nauczyciela tej szkoły i jakim on się okazał? Może tak będzie łatwiej.
Oczywiście absolutnie w naszej szkole nie ma takiego czegoś jak rywalizacja, chociaż powinna być, ale nie ma takiego czegoś jak, może brzydko powiedzieć, wyścig szczurów, co jest w innych szkołach. Zawsze staramy się, aby każdy pomógł nam, jeżeli czegoś nie wiemy, tak jak Państwo profesorowie powiedzieli, z któregoś działu, czy byliśmy chorzy. Staramy się zawsze pomagać na tak zwanym studium, gdy jest nauka własna. Gdy siedzi kilkunastu chłopaków w klasie, to ich zachowanie motywuje nawet mnie, którego czasem się nie chce, bo fakt, nie zawsze się nam chce uczyć, nawet w niższym seminarium, ale ich siedzenie nad tą książką czy rozwiązywanie zadania motywuje mnie, aby jednak się pouczyć, wziąć z niego przykład.
Kamil, użyłeś takiego sformułowania, studium nauka własna, co to jest? To, z czym to ugryźć?
Studium to znaczy, to jest nauka, to jest godzina wieczorem zazwyczaj lub po południu, gdy jest określony czas na naukę własną, kiedy nie ma lekcji, ale jest to czas, kiedy musimy się uczyć, czy czytać lektury.
To znaczy jest to dodatkowa lekcja, którą ktoś prowadzi, czy też...
Nie, wtedy nie ma nauczyciela, siedzimy w klasie my i uczymy się po prostu sami. Nikt właśnie nie z profesorów nas nie pilnuje, czy też księży, sami się motywujemy do tej nauki i staramy się wykorzystywać ten czas jak najpełniej właśnie wobec zbliżającej się nawet chociażby matury.
Damianie, gdybyś miał być nauczycielem kiedyś w przyszłości, Czy byłbyś takim, jak nauczyciele są w tej szkole? Czy może troszeczkę byś coś zmienił, poprawił, ulepszył?
No starałbym się być jak nasze nauczycielki.
Bo same nauczycielki są?
Są też nauczyciele, ale tutaj nauczycieli się inaczej odbiera niż w gimnazjum. Oni traktują nas tak przyjacielsko. Wiedzą, że na początku jest tam trudno, bo przyjeżdża chłopak do szkoły, budzi się rano i...
O której?
No o 6:00, to zależy. Albo o 7:15.
Niedzielę.
No ale tak przeważnie o 6:00, bo mamy modlitwę, potem mamy mszę. No i oni rozumieją to, że czasem ktoś nie odrobi zadania, albo jest mu z czymś trudno. Pomagają nam to podźwignąć. Wcale tak szybko nas źle nie określają. Jak ktoś czegoś nie potrafi, to nauczyciel nie postawi od razu jedynki, tylko pomoże. Chyba, że ktoś jest cleniem, ale to...
No i tacy się też zdarzają, nie ukrywajmy zapewne.
No zawsze się ktoś zdarzy.
Dziękuję. Kamil Sołek i Damian Miętus tym razem. No wracamy do dyrektora tejże placówki dydaktyczno-wychowawczej.
Owszem, jeśli ojciec pozwoli, ja chciałbym jeszcze dopełnić niektóre stwierdzenia moich młodszych kolegów, zwracając uwagę w ogóle na sam charakter tej placówki, która nazywa się Liceum Ogólnokształcące przy niższym seminarium duchownym. Co to oznacza, że w nazwie zawiera się to określenie niższe seminaria, niższe seminarium duchowne? Po pierwsze, bierze się trochę z dawnej tradycji, kiedy już w młodszym wieku niektórym łatwiej było rozeznać siebie, że może potrzebują tego większego środowiska wsparcia dla swojej religijności, a może czasami wsparcia dla własnego powołania, które zaczyna kiełkować w młodym człowieku. Ale dzisiaj oznacza to również oczywiście to samo, ale również wyraża to taki fakt, że wychowanie religijne traktujemy jako najmocniejszy fundament, najmocniejszą obudowę całości wychowania. Stąd też każdego dnia gromadzimy się na mszy świętej, 5 razy w tygodniu w naszej kaplicy, 2 razy w obok znajdującym się kościele klasztornym. Dzień rozpoczynamy modlitwą, 3 do 5 minut wspólnych modlitw i również przed obiadem są krótkie modlitwy. Jednak staramy się, aby to nasze życie na tym etapie młodzieżowym trochę dokonywało się w obecności Pana Boga i to nas uwrażliwia też jako środowisko, które wspólnie żyje. Pozwala też łatwiej wybierać to, co najcenniejsze i najwartościowsze. Poza tym to jest trochę tak jak z nauką, o której mówili koledzy, że jeden z uczniów siada, drugi, piąty, dziesiąty, więc już ten ostatni czy przedostatni również schodzi z książką na studium, bo to jest ten właśnie czas, który jakby wyzwala potrzebę zatrzymania się choćby trochę przy nauce. I tak samo jest z modlitwą. Jeśli większa część z potrzeby serca to robi, to jest jakby zaproszenie dla tych, którzy może są w niełatwej sytuacji, zmagają się również wewnętrznie ze swoim sumieniem, walczą o coś w sobie i w takim znaczeniu to doświadczenie seminarium jest dla nas jakimś środowiskiem wsparcia.
Dziękuję, za chwileczkę zapytam o konkretne rzeczy, jak można dostać się do tego liceum, jakie są kryteria naboru i tak dalej, ale jak mogłem zapomnieć, będąc w XXI wieku, mając przed sobą uczniów liceum katolickiego, nie zapytać, macie internet?
Tak,
nie, że mamy.
Tak, mamy. Oczywiście.
Możemy korzystać.
Z internetu korzystamy.
Tylko żeby z umiarem korzystać.
Prosimy
zawsze.
Paweł.
Właśnie. Internet mamy w wyznaczonych porach. No bo też nie warto cały czas przesiadywać przed komputerem. Nauczyła mnie tego szkoła na przykład. Lubiałem komputer, lubiałem internet. Ale dzięki tej szkole na przykład nauczyłem się, że internet to jest tylko dla mnie na przykład teraz, żeby w pomocy, żeby jakąś sprawę rozwiązać, prawda? Przesłać komuś wiadomość. Tak samo jest z komórkami. W szkole nie posiadamy komórek. Jest w regulaminie zabronione. I będąc w gimnazjum też bardzo często jako zwykli młodzi ludzie korzystaliśmy, prawda? Że palce odlatywały od pisania SMS-ów, ale teraz 3 lata kończymy szkołę i wracając do domu mamy telefony, z których też korzystamy wtedy, kiedy trzeba.
No tutaj jeszcze się do odpowiedzi tak Grzegorz troszeczkę wręcz zapalał, więc prosimy.
Przede wszystkim, wracając do tamtego, to ta szkoła nie jest wcale taka zła, bo gdyby tak było, że cały czas dyżury, dyżury. To nie jest, że trudno jest, po prostu i ponadto jest jeszcze to, że mam różnego rodzaju asysty liturgiczne obstawiamy na wielkie uroczystości. Uczymy się różnego rodzaju rzeczy, generowania. To są rzeczy cenne, które się kiedykolwiek przydadzą. Mamy fajnych nauczycieli, którzy uczą nas i bardzo wykwalifikowane grono nauczycielskie. Jesteśmy z tego dumni i to wszystko.
No, dziękuję, Grzegorz. Maksymilian, a sport?
Ja chciałem tutaj dodać, że wielką uwagę również przykładamy do różnych, gdy mamy różnych, jakby to powiedzieć, akcji w szkole, gdy się odbywają, a szczególnie takim dniem, w którym mamy raz w tygodniu, jest rekreacja, jest on we wtorek, jest on przeznaczony na sport, czy też również na, właśnie jak tutaj kolega Paweł mówił, gdy ksiądz pytał o internet, i wtedy możemy wszystko w ciągu tych 2 godzin, które mamy, sobie zobaczyć, czy też zainteresować się tym, ale dużą uwagę też u nas skupia w szkole się na teatrze. Duży rozwój jest w tym teatrze, ponieważ i dużo kształci naszych chłopaków, nas oczywiście, nas i kolegów. I chciałem zwrócić tutaj uwagę szczególnie na to, że ten teatr już trwa wiele lat u nas i jedni są chłopaki aktorami, drudzy odpowiadają za...
No Maksymilian, kim ty jesteś w teatrze?
Aktorem.
Kogo ostatnio grałeś?
Ostatnio na Pasji, gdyśmy grali, i byłem Piłatem. Byłem w roli Piłata.
Czyli na scenie umyłeś ręce, a w życiu?
I chciałem właśnie tutaj powiedzieć, jak właśnie chłopaki tutaj kształcą się. Kształcimy się przede wszystkim przez ten teatr, gdy spektakle odbywają się 2 razy w roku. W okresie Bożego Narodzenia odbywają się jasełka, a w okresie Wielkiego Postu odbywa się Pasja. Spektakle są przedstawiane w soboty i w niedzielę po południu i nasza widownia jest zapełniona po brzegi. Nie ma, że gramy dla pustej widowni, tylko oczywiście gramy dla ludzi, którzy przychodzą z zapałem i później zapałem wysłuchujemy to, co nam mówią, że jest pięknie i w ogóle.
No, Maksymilian, rozpocząłeś tutaj bardzo ciekawy wątek tematyczny w naszych rozmowach, bo mówimy tylko szkoła, rywal czy partner w młodości i zamknęliśmy się na razie w miejscu piastowym wokół murów tej szkoły, a tu się okazuje, że wasza szkoła, wasza obecność w tej szkole jako chłopaków z terytorium całej Polski ma oddziaływanie na okolicznych mieszkańców, prawda? Ponieważ miejsce piastowe jest miejscowością liczącą mieszkańców.
No do 2000.
Koło 2000. Tak. Tutaj słyszymy o sali wypełnionej po brzegi. Skąd macie audytorium? Jak docieracie do tych przybywających na wasze spektakle osób?
Oczywiście zawsze 2 miesiące, przeważnie 2 miesiące wcześniej, staramy się ćwiczyć już, przygotowywać pasję czy jasełka. I w międzyczasie stwarzamy projekt plakatu, który później zostaje wydrukowany i gdzie tylko możemy, wtedy, gdy jest wyjazd do domu, czy też księża tutaj i wywieszają na tablach, czy też my w domu, w kościołach szczególnie, żeby i szczególnie polecamy to księżom, proboszczom, żeby ogłoszone zostało i pielgrzymki oczywiście przyjeżdżają nie tylko z okolic Podkarpacia, również Małopolska. I...
Bardzo gorąco dziękuję. Jeszcze Grzegorz, tak?
Przede wszystkim zapraszamy wszystkich. Jeżeli ktokolwiek by chciał, to naprawdę warto. Jeszcze do Niedzieli Palmowej będziemy grać 2 razy.
O, widzicie,
ostatnio,
to jest...
Przepraszam, żeby się wtrącam, ale ostatnio spotkałem po spektaklu, a gram rolę Jezusa, więc stałem pomalowany przed wejściem do teatru i podeszła do mnie pani taka i zaczyna rozmowę. Okazało się, że jest z samej Warszawy. Przyjechała do Iwonicza, do uzdrowiska, ale mówiła, że w kościele zobaczyła plakat, postanowiła, że przyjedzie. I powiedziała takie zdanie, które ja przekazałem chłopakom. Powiedziała tak, że ona chodzi bardzo często do teatrów. Wiadomo, jesteśmy amatorami, ale to, co pokazaliśmy, też było na wysokim poziomie i była bardzo zadowolona i powiedziała, że słowo dziękuję to i tak jest za mało, więc później jak powiedziałem chłopakom, to na następny występ przyszli i powiedzieli, że po takich słowach to warto grać. Jest mobilizacja.
czyli Szkoła Jezusa, Szkoła Maryi, Archanioła Michała, księdza błogosławionego Bronisława Markiewicza, Michalitów, całego grona pedagogicznego i wspaniałej młodzieży, tworzy aurę tejże szkoły. Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy szkoła, rywal czy partner w młodości. Jest to spotkanie z nauczycielami, uczniami Liceum Ogólnokształcącego Księży Michalitów przy niższym seminarium duchownym w miejscu Piastowym. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów. Telefony do studia 056 657 0011 dla słuchaczy widzów Polski Północnej, dla widzów i słuchaczy Polski Południowej 657 0012, dla telefonujących spoza granic ojczyzny 048 56 657 0013 i 657 0014. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. A ja słowa pytania kieruję do księdza dyrektora Leszka Przybylskiego. No, jak możemy dostać się do szkoły, do tego liceum? Jakie trzeba spełniać kryterium?
Pierwszym podstawowym warunkiem nauki w tym miejscu jest akceptacja charakteru tej szkoły, a dokładnie czy ktoś, kto interesuje się tego typu placówką oświatową, czy chce w niej być. Przyjmujemy tych, którzy są otwarci na charakter tego, co się dzieje, którzy potrafią się utożsamiać z takimi rzeczami, o których moi koledzy przed momentem mówili, dzieląc się. To jest fundamentem. Z nauką wiele można zrobić. Często ci, którzy trafiają do naszego domu szkolnego, mają poważne zaległości w nauce, dlatego że trudno im było wcześniej się zmobilizować do tego, żeby w ogóle spotkać się z książką. A tutaj ten wpływ pozytywny grupy wzorczej sprawia, że człowiek nagle zauważa, że on może pewne sukcesy edukacyjne również w sobie wskrzesić i odnosząc małe, zaczyna się sam angażować w to, że po prostu zaczyna się uczyć.
Mamy telefon, więc odbierzemy, ale warte zauważenia są takie wpadające w księdza wypowiedzi słowa jak dom szkolny, grupa wzorcza. Bardzo ciekawe spostrzeżenia, jeżeli chodzi o cały proces kształcenia i patrzenia na wychowanie młodego człowieka, na które zwracam uwagę, ponieważ rzadko się takie sformułowania słyszy. Dom szkolny albo, że jest grupa wzorcza, to znaczy się, że jest grupa, która nadaje pewien kształt i też, jak mamy rozumieć, zapewne inspiruje, na której można budować. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Barbara z Torunia. Proszę ojca, ja dzwonię po prostu tylko dlatego, żeby bardzo, bardzo gorąco i serdecznie podziękować księdzu Krzysztofowi, który był naszym wikariuszem na Rybakach. A księdza Leszka też bardzo serdecznie pozdrawiam, ponieważ to jest nasz krajan. I za lata, które pan ksiądz Krzysztof był naszym wikariuszem, mam tyle sentymentu do niego i tyle ciepła dał naszej młodzieży tutaj. I ja wtedy z wnuczką chodziłam po parku i on tak umiał po prostu każdego jakoś tak zagadać, więc myślę, że jest to coś takiego wspaniałego. Także ja bardzo dziękuję za ten trud przyjazdu do Torunia z Krakowa, księdzu Leszkowi za przyjazd miejsca piastowego i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za te lata, kiedy ksiądz Krzysztof był u nas tutaj na parafii na Rybakach. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Rodzi się pytanie, gdyby był syn albo wnuk, czy zechciałaby pani takiego ucznia, młodego człowieka posłać do takiej szkoły. Ale kontynuujmy to nasze rozważanie o tych warunkach i też pryncypiach przyjęcia do szkoły, do liceum ogólnokształcącego w miejscu Piastowym.
Jeżeli ktoś czuje, że to może być miejsce, które stanie się sprzymierzeńcem jego młodych lat, to serdecznie zapraszamy. Przede wszystkim zapraszamy do tego, aby nas odwiedzić i przyjrzeć się temu miejscu, pobyć z nami. I człowiek przez własne doświadczenie najbardziej przekonuje się, czy jest to jego droga. Niekoniecznie droga życiowa w perspektywie kapłaństwa czy zakonnego życia, ale wielu z naszych kolegów wybiera taką drogę. Nie dlatego, że obecność w szkole jest związana z deklaracją, zwłaszcza na początku, tylko być może dlatego, że to środowisko bardziej podpala ten płomyk wrażliwości na ten głos Pana Boga I życie w takim środowisku stwarza w młodym człowieku wiarę w to, że jest w stanie podjąć takie zaproszenie Chrystusa, które no, może stać się ciekawą przygodą.
Jeżeli nie zaproszenie do życia, drogą kapłańską, prawda, życia kapłańskiego, to na pewno życia chrześcijańskiego, a takie życie, takie postawy są nam bardzo potrzebne, zwłaszcza w świecie współczesnym, mężczyzn odpowiedzialnych, którzy nie boją się świadczyć o Jezusie Chrystusie i to w sposób bardzo taki męski, odpowiedzialny. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni tutaj Joanna Frydrych Staszczak ze Świdnika, a tak w ogóle jestem z Iwonicza. Niedawno mieszkam. Dlaczego dzwonię? Ja niedawno włączyłam ten radio i tak po prostu ogromnie się ucieszyłam, że mówią o miejscu piastowym, gdyż ja przez bardzo długi czas właśnie chodziłam do kościoła tam, już od podstawówki. I też jakby miałam może troszeczkę inaczej, bo mieszka mama moja, dziadzio nadal zaraz w Iwoniczu, przy miejscu piastowym. I dziadzio też uczył od początku, jeszcze jak była szkoła zawodowa, Władysław Kandefer, już teraz na 90 lat ma, ale uczył właśnie w szkole zawodowej tutaj u Michalitów, stąd no tak wiem o nich troszeczkę, więcej niż troszeczkę, ale takie mi bliskie serce po prostu jest. I też, że ja no, uczestniczyłam prawie co tydzień na mszach i widziałam seminarzystów, to tak bardziej z radości serca no zadzwoniłam i też no z takiej radości po prostu, że jest rzeczywiście ta szkoła, bo teraz wiem właśnie, że jest, jak przyjeżdżamy, to staram się zawsze chodzić. To tak serdecznie pozdrowić chciałam.
Dziękujemy pani Anno za te pozdrowienia. No, otwierają się kolejne pytania, tym razem może do młodzieży tutaj zgromadzonej. A mianowicie pierwsze, to kim dla was, jesteście już na trzecim roku, więc trzecia klasa, kim dla was we wrześniu byli młodsi koledzy przychodzący do pierwszej klasy?
Kim byli?
Kim byli, kim są w chwili obecnej?
Kim byli? Byli kolegami, o których wiedzieliśmy mało, ale wiedzieliśmy jedno, że przychodząc do tej szkoły jest naprawdę ciężko rozstać się z domem i trzeba, należy im pomóc właśnie przetrwać te pierwsze dwa miesiące. Mhm. Kim teraz są? Są kolegami, których traktuję tak samo jak tutaj chłopaków z klasy, prawda? Nie ma różnic, bo zżyjemy się tak razem przez ten nawet rok, kiedy poznaję pierwszą klasę, że nie ma różnicy, czy mogę porozmawiać tak samo z kolegą z mojej klasy maturalnej, ale mogę też o tej samej sprawie iść porozmawiać z kolegą z pierwszej klasy, którego tak naprawdę znam rok, prawda? Czyli na początku chcę mu pomóc, a teraz jest moim przyjacielem.
Rozumiem jeszcze jedno pytanie. To odpowiada Paweł Zagórski. Może krępujące, ale mężczyzna się nie krępuje żadnych pytań, zwłaszcza jeżeli to jest pytanie o kobiety. Czy doświadczacie tego, że za tak przystojnymi, tak eleganckimi, pełnymi wartości chłopcami, no panny wręcz sznurem na tych wszystkich sztukach teatralnych, również w kościele na mszy świętej?
A tylko nie nawet w kościele, tylko ja, jadąc do Torunia, rozmawiałem z Maksem i pytam się Maksa, jak można rozpoznać wiosnę w miejscu piastowym. Max mówi, że pewnie ładnie ptaszki śpiewają, a ja mówię, nie, tak zauważyłem, że idąc właśnie na spektakl w niedzielę, mówię, że coraz więcej dziewczyn się na górce kręci. Dziewczyny różnie, różnie. Naprawdę.
Odbieramy kolejny telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje i skąd?
Zagórski Antoni z Bobowej dzwonię.
Prosimy, panie Antoni.
Ja chciałem się...
Zagórski, czyli...
Mój tato.
Tato Pawła. Prosimy.
Właśnie oglądam teraz program. Jest mi bardzo miło. I na początku to szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Korzystając z okazji, pragnę serdecznie podziękować i pozdrowić redakcję Radia Maryja, radiosłuchaczy oraz widzów Telewizji Trwa. A chciałem się podzielić informacją, ponieważ w telewizji jest jeden z tych. Dwa lata temu ukończył szkołę w miejscu piastowym syn Dawid, który obecnie studiuje w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie u księży Michalitu. A jeszcze jeden syn jest w pierwszej klasie w liceum przy niższym seminarium duchownym w miejscu Piastowe. Jest mi bardzo miło z powodu. Szkoła ta wychowuje w duchu chrześcijańskim, takim jak myśmy od początku wychowywali swoje dzieci. I w tym miejscu chciałbym podziękować księdzu dyrektorowi, nauczycielom i wychowawcom naszej młodzieży. I to, co oglądam w telewizji, po mojej współpracy już sześcioletniej z tąże szkołą, pragnęłbym zachęcić wszystkich młodych uczniów do podjęcia nauki w takiej szkole. To jest szkoła życia i szkoła nauki. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Antoni. To akurat się zdarzyło tak, że zaraz po wypowiedzi syna odezwał się tato. Paweł, jesteś z Bobowej, tak?
Tak.
Maksymilian?
Z Dulczy Wielkiej.
Dulcza Wielka. No, przekaż Paweł mikrofon. Gdzie to jest? Ponieważ Bobowa, to wiemy, że to są okolice Gorlic, Bobowa. Nowego Sącza.
Tak, a ja pochodzę z województwa podkarpackiego, z okolic Dębicy.
Dębica. Potem Grzegorz, skąd jesteś?
Ja pochodzę z Tarnobrzegu, bez województwie podkarpackim, obok Sandomierza.
No to Tarnobrzeg, wiemy gdzie jest teraz, Tarnobrzegu jest...
Bardziej kojarzę ludzie z Sandomierzem, bo Sandomierz to miasto zabytkowe i znane.
A no, rozumiem.
Diecezja sandomierska.
I jest jeszcze z nami Kamil, skąd Kamilu jesteś? Przekaż mikrofon, bardzo prosimy.
Ja pochodzę z Kolbuszowej, to jest niedaleko Rzeszowa.
Tak, i Damian?
A ja z Wołomina.
Województwo
mazowieckie.
Wołomin, czyli bliżej Warszawy, można powiedzieć.
20 kilometrów.
20 kilometrów.
Proszę ojca, ja jeszcze chciałbym powiedzieć o rodzince i Pawła i wielu innych podobnych, które związały trochę swoje losy z naszą szkołą. Dlatego, że to pokazuje też piękno ludzi, którzy chcą jednak stworzyć swoim dzieciom możliwość zachowania tego, co w domu przekazują im.
To, co powiedział Pan Antoni, kontynuacja tego.
Pierwszych lat
wychowania. Kontynuacja domu rodziny.
Na początku to dziękujemy wszystkim rodzicom za to, że nam ufają. Jak często przychodzą, tak jak pani profesor powiedziała kilkanaście minut temu, czujemy, że gramy ten mecz do tej samej bramki, nie naprzeciwko sobie, w różnych sytuacjach kryzysowych, które w każdym domu się zdarzają, w szkole może jeszcze częściej, i zauważamy wsparcie albo to, że państwo jako rodzice liczą na to wsparcie z naszej strony, i za to zaufanie bardzo serdecznie dziękujemy. Praktycznie nie ma konfliktowych sytuacji, dlatego że wzajemnie zazwyczaj rozumiemy się bardzo dobrze i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Paweł ma 12 rodzeństwa. Brat jest w naszym zgromadzeniu, jedna siostra jest siostrą zakonną, we Włoszech pracuje, ale czujemy dużo życzliwości ze strony całej rodziny, taty, mamy, ale takich rodzin, gdzie jest 12 rodzeństwa, mamy kilka. Na przestrzeni tych kilku lat, kiedy przyszło mi pracować w tej szkole. I często zdarzają się też pary bliźniaków, które kształcą się w naszej szkole. Dla nas pewnym świadectwem jest to, że jeden przychodzi po drugim, albo to, że chłopcy odchodząc ze szkoły, nawet nie biorąc pod uwagę już własnej rodziny, że jedni przyprowadzają drugich, że jakby dają pewną legitymację tego, że związają swoje życie przez 3, wcześniej 4 lata z tą szkołą i chcę jakby taki testament swojego doświadczenia przekazać następnemu. To owocuje nie tylko powołaniami kapłańskimi czy zakonnymi. Istotą jest to, o czym ojciec mówił, żeby jakiś kręgosłup życiowy pomóc znaleźć. My się też uczymy przy nich, od nich bardzo dużo, bo w duchu księdza Markiewicza czy świętego Jana Bosko mieszkamy razem z nimi, między nimi. Ta prywatność jest nasza do zera sprowadzona. Oni wiedzą bardzo dużo o nas, my wzajemnie również. Ale chłopcy dzięki pewnym zwyczajom, regułom tej szkoły też świetnie odnajdują się w takich zawodach jak branża policyjna, straż pożarna czy wiele innych podobnych, gdzie jednak pewna samodyscyplina jest pierwszorzędnym elementem. I to jest też pewna oferta, zaproszenie dla chłopaków, którzy w przyszłości myślą o takim rodzaju zawodu, czy spełnienie siebie w życiu akurat w takich okolicznościach.
Bardzo gorąco dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo
ja witamy? Dzwonię z Bielska Białej, moje na imię Andrzej.
Prosimy, panie Andrzej.
We wrześniu, w związku z uroczystościami odsłonięcia pomnika anioła stróża byłem w miejscu piastowym. Obsługiwała nas młodzież, to znaczy nas, powiedzmy tych wszystkich pątników, pielgrzymów na seminarium. Mieliśmy kontakt taką z młodzieżą, z młodymi ludźmi, którzy nas obsługiwali. Obsługiwali w tym sensie, w sensie jakimś technicznym, jakiejś pomocy, jakiejś, powiedzmy, czy jakimś tam były spotkaniu. Byłem zaskoczony postawą tych młodych ludzi. Przez tych młodych ludzi taka, powiedzmy, przebijała taka głębia z jednej strony dorosłości, z drugiej strony takiego zrozumienia dla potrzeb, to powiedzmy, tych osób, które dla pielgrzymów. Także byłem zaskoczony, to zupełnie odmienna postawa od młodzieży, którą widzi się w mieście, na ulicy, czy w jakimś tam środowisku. To jest takie, powiedzmy, ja nie mam bezpośredniego kontaktu ze szkołą, tylko po prostu to jest spostrzeżenie człowieka, który no po prostu miał taki, nazwijmy, bardziej wizualny kontakt. No i tyle, takim spostrzeżeniem chciałem się podzielić.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie Andrzeju. No trzeba powiedzieć, że chwalą was, ale te pochwały to chyba nie po to, żebyście usiedli na laurach, zarówno młodzież licealna, jak i tutaj kadra naukowa, ale takie chyba słowa zobowiązują, księże Krzysztof.
Zobowiązują, ale ten pan miał rację, bo do miejsca piastowego od kilku lat przyjeżdża zawsze w czerwcu 50-osobowa grupa Anglików. Oni zwiedzają Kraków, są na Wawelu, jadą do Oświęcimia i przyjeżdżają też na czuwanie fatimskie do miejsca piastowego. Potem czasem piszą maile. Nigdy nie było tak, żeby ktoś napisał i nie wspomniał o tym, jakie wrażenie zrobili ci chłopcy. Bo to jest jakiś taki szok mały, że tacy goście po 18-17 lat nagle staną w 20, 30 czy 40 w garniturach pod krawatem. No to robi duże wrażenie.
Na twarzy, pewnym spojrzeniem,
z uśmiechem,
prawda?
Czy na poważnie, bo to nieraz się przecież też krępują. No, normalni ludzie są, normalni chłopcy. Ale ja jeszcze chciałbym do jednej rzeczy wrócić, która mi się wydaje ogromnie istotna, a ona trochę lekko została potraktowana. Mianowicie też wychowanie przez pracę. To nie jest tak, że oni wykonują jakieś, czy my będąc, wykonywaliśmy jakieś żeńskie prace, mało męskie. No, to nieprawda. Właśnie praca w miejscu piastowym jako taki znak dorastania mężczyzny i że on musi pracować, niesamowicie łączy tych ludzi. Pamiętam, kiedy byłem w ich wieku, my żeśmy pracowali też tam mocno i w polu, i jak dom się budował. Moja mama przyjechała z ciocią i myśmy byli w takich roboczych ubraniach, umorusani w tej pracy, zimno było i ktoś mnie zawołał: Krzysiek, mama przyjechała. Ja przyszedłem, mama mnie zobaczyła, prawie łzy jej do oczu napłynęły i mówi: synu, ja bym cię może do domu wzięła, tu tak ciężko jest. A ja sobie wtedy pomyślałem, co mama mówi, przecież tu jest tak dobrze. Praca nas połączyła. I pamiętam, jak tu ksiądz dyrektor Leszek pokazywał mi taki list od chłopaka, który skończył miejsce piastowe, szkołę, i poszedł na prawo, na KUL, i zamieszkał w akademiku razem ze swoim kolegą. On po paru miesiącach pisze tak: proszę księdza, ja nigdy tego wcześniej nie zrobiłem, ale po raz pierwszy dziękuję dzisiaj za to wychowanie, które otrzymałem w miejscu piastowym, bo ja wiem, jak ogarnąć wszystko dookoła siebie, jak posprzątać po sobie, jak sobie pewne rzeczy zorganizować, jak skarpety wyprać, jak coś do jedzenia przygotować. Jak ja patrzę na
to
moich...
To się mówi o takich prostych rzeczach, a tak, za tym wszystkim kryje się jedno. Metodologia pracy, podejścia do książki, podejścia do obowiązków życiowych, podejścia do drugiego człowieka, i nie możemy zapomnieć też relacji do Pana Boga. Ktoś to nazwie, że umie te rzeczy i będzie wymieniał właśnie pranie skarpetek, wiązanie krawatu, potem tak, oporządzenie nawet swojego biurka czy szafy, a to jest wszystko, okazuje się, pewnego rodzaju metoda pracy nad sobą i pracy z tym, co jest mi zadane, systematyczność.
Tak, i bylibyśmy niesprawiedliwi, gdybyśmy nie powiedzieli, że to jest liceum ogólnokształcące przy niższym seminarium duchownym. To jest bardzo ważne, że spory procent tych chłopaków, spory procent, połowa, nieraz więcej niż połowa, jednak po maturze obiera stan życia kapłańskiego, zakonnego w naszym zgromadzeniu, w innych zgromadzeniach, w diecezji, ponieważ dzisiaj, o czym się mówi, coraz częściej można przeczytać w prasie o spadku powołań kapłańskich, a ktoś mądry powiedział, to nie jest kryzys powołania, tylko kryzys słuchania Pana Boga, który zaprasza. A tam przez modlitwę przez kaplicę, gdzie mieszka, pod jednym dachem jest kaplica, pokój, z pokoju się wchodzi od razu do kaplicy. Jest dużo możliwości, że taki młody człowiek może posłuchać, do czego go Bóg tak naprawdę zaprasza. To jest ogromnie istotne dzisiaj. Ogromnie.
Myślę, że też wielką niesprawiedliwością byłoby, mówiąc o księżach Michalitach, o całym tym sposobie kształtowania, wychowywania młodego człowieka, który pozostawił wam ksiądz Bronisław Markiewicz, błogosławiony, mówiąc o tym, kim może być uczeń, czym jest szkoła, nie zapytać, kim jest nauczyciel. No, są z nami nauczyciele od języka polskiego, języka rosyjskiego, również od matematyki. Jak panie zdefiniowałyby, jak opisałyby, czy odpowiedziały na to proste pytanie, kim jest nauczyciel, kim powinien być nauczyciel na podstawie pracy w tej szkole?
Na pewno powinien być przyjacielem. I my się staramy właśnie być przyjacielem młodzieży. Przyjaźnie do nich jesteśmy nastawieni, o czym świadczą właśnie ci uczniowie, którzy przychodzą bardzo zaniedbani, z różnych też rodzin zresztą, a jednak każdy z nauczycieli podaje im pomocną dłoń. I potem no, są co drugi dyrektorem, albo jak ksiądz wspomniał, za mundurem panny sznurem, są policjantami, czy w straży, czy wspaniałymi prawnikami. Także przede wszystkim przyjacielem chyba.
Czyli pani Halina Niekosowska, nauczyciel języka polskiego, języka rosyjskiego, odpowiada, nauczyciel to przede wszystkim przyjaciel. No po 3 latach pracy w tym liceum, pani Anno?
Też, tak jak koleżanka tutaj powiedziała, uważam, że nauczyciel powinien być przede wszystkim przyjacielem, no i wychowawcą również dla chłopaków, ale przede wszystkim przyjacielem.
Czy przez te 3 lata ci uczniowie czegoś nauczyli nauczyciela matematyki?
Bardzo trudne pytanie.
To jest pytanie na kanwie tego, co mówił ksiądz Leszek, dyrektor, a mianowicie, że wszyscy się uczymy. Że ci panowie, począwszy od 1. po 3 klasę liceum, czegoś uczą jego jako księdza. On też wzrasta, on się kształtuje. Ale jeżeli uczą księdza, to zapewne też i nauczycieli, którzy no nie mieszkają razem, są tylko obecni w czasie zajęć. Ale no, czy czegoś uczą ci panowie?
Na pewno ja powinnam się od nich nauczyć wielu rzeczy. Na przykład takiego zorganizowania. To w wielu sytuacjach widzę, że oni po prostu sobie naprawdę świetnie z tym radzą i tak patrzę na nich i ich podziwiam za to, że są tak wspaniale zorganizowani, ponieważ pracują, mają próby, teatr i przychodzą na lekcje przygotowani.
Nasze spotkanie dobiega powoli końca, więc no, trzeba oddać też cześć temu, jaki ma charakter zawsze program Radio Maria w telewizji Trwam. Chcemy to zakończyć pozdrowieniami. Nie być tutaj, nie pozdrowić najbliższych, to byłoby wręcz grzechem. Prosimy, Paweł.
Super. Pierwsza możliwość w życiu.
No tak.
No to pozdrawiam na pewno rodziców, rodzeństwo i takie szczególne pozdrowienia, obiecane, jeżeli tak, tylko tak, by była możliwość. To kieruję do pań kucharek naszych w niższym seminarium. Do pani Teresy, Krystyni i Olgi. Do pani Zosi tak samo. Obiecałem, więc dokładnie.
Jak wrócicie pod wieczorek, będzie lepszy.
Jutro.
Dziękujemy. To Paweł Zagórski, Maksymilian Wójtowicz.
Ja szczególnie chciałem pozdrowić moją całą rodzinę i oczywiście naszych wspaniałych kolegów, którzy właśnie na pewno oglądają nas i teraz sobie myślą, co my tam mówimy o nich, czy... I przede wszystkim całe grono pedagogiczne, które również nas uczy, a które na pewno również nas ogląda. Dziękuję.
No, dziękujemy. Prosimy, Grzegorz Rokosz.
Chciałbym pozdrowić przede wszystkim mamę, tatę i wszystkich, którzy mnie oglądają, całą rodzinę, rodzeństwo, przede wszystkim koleżanki i kolegów, w szczególności Krysię, w szczególności również no i wiele koleżanek.
Tym młodym, którzy nas w tym momencie oglądają, a chcieliby przyjść do liceum ogólnokształcącego w miejscu piastowym, co byś powiedział?
No przede wszystkim nie bójcie się. To jest dobra szkoła i jeżeli przyjdziecie, to wyjdziecie na ludzi.
Kamil Sołek.
Ja również jako koledzy chciałem pozdrowić rodziców, rodzinę i przede wszystkim również mojego księdza proboszcza. Między innymi dzięki któremu jestem w tej szkole i jemu zawdzięczam również naukę.
Ksiądz proboszcz, imię, nazwisko?
Ksiądz Jan Pępek.
Pozdrawiamy również. i Damian Miętus.
Ja również pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich księży Michalitów, bo mam długoletnie, długą styczność z nimi, prawie od małego. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół, wszystkich kolegów, którzy pewnie, mam nadzieję, teraz nas oglądają. Wszystkie osoby, które siedzą przed telewizorami, nas wysłuchują.
A o tej porze z reguły co jest w programie dnia?
15.
Nabożeństwo w sanktuarium.
Nabożeństwo w sanktuarium. No to pozdrawiam, może otrzymali jakąś ulgę, jeżeli ksiądz dyrektor wydał takie dyspozycje. Dziękuję, to Damian Miętus. No teraz kadra naukowa. Pozdrowienia, ale też jakieś słowo podsumowania, może tak króciutko. Prosimy, patrząc na czas, to już tylko pozdrowienia. Pani Anna Słyś.
Pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich licealistów z niższego seminarium.
Pani Halina Nikosowska.
Ja również pozdrawiam całą moją rodzinę, koleżanki, kolegów z niższego seminarium duchownego, a także pozdrawiam koleżanki, kolegów, dyrekcję Zespołu Szkół w Iwoniczu.
Dołączamy się do tych pozdrowień. Ksiądz Krzysztof Poświata.
Całą moją drogą rodzinę, tatę, który mnie na motorze zawiózł do miejsca piastowego w 1981 roku. Powiedział: synu, nie przynieś nam wstydu. Całą moją wspólnotę w Krakowie, kapłanów i kleryków, którzy też są zwolnieni teraz i oglądają. I wszystkich, którzy przeszli przez miejsce piastowe. Czy to są dzisiaj rozsianymi michalitami po całym świecie, czy też założyli swoje rodziny. Może też nas teraz oglądają. Bardzo was gorąco pozdrawiam.
I na zakończenie ksiądz Leszek Przybylski. Jednocześnie prosimy o podanie namiarów, jak można znaleźć, czy to w internecie, czy drogą pocztową, czy telefonicznie, szkołę, liceum ogólnokształcące przy niższym seminarium duchownym w miejscu piastowym.
Myślę teraz o swoich rodzicach, o rodzince w ogóle, z bratem, bratową, ich dziećmi. Tworzą dla mnie też pewne środowisko wsparcia w moim życiu zakonnym, kapłańskim. Myślę o rodzinie zakonnej, a także o rodzinie naszych szkół. Mamy więcej szkół niż ta, o której dzisiaj mówiliśmy. Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, który również w miejscu piastowym mieści się i kształci bardzo dobrych fachowców. To jest również rodzina Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie i Gimnazjum Katolickiego w Krośnie, a także rodzina szkół, które przyjęły jako patrona błogosławionego księdza Bronisława Malkiewicza. O tych wszystkich osobach, które tworzą to grono, myślę teraz ciepło, z wdzięcznością za to, że się z nami identyfikują. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom naszych seminarzystów i wszystkim moim kolegom, z którymi mieszkamy pod jednym dachem, w kilkudziesięciu, współpracownikom kapłanów. Bardzo serdecznie dziękuję także nauczycielom z naszego grona. No, są dla mnie dużym wsparciem i za to bardzo dziękuję.
Strona internetowa, na której znajdziemy?
www.nsd.michalici.pl.
Świadczy o tym, że z internetem jesteśmy.
Jesteście nie na bakier. Drodzy Państwo, szkoła, rywal czy partner. W młodości gościliśmy księży Michalitów, jak również nauczycieli, uczniów Liceum Ogólnokształcącego księży Michalitów przy niższym seminarium duchownym w miejscu piastowym. To spotkanie rozpoczęliśmy wezwaniem do Archanioła Michała. Zakończmy je wezwaniem do błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Księże Bronisławie Markiewiczu,
módl się za nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.